Rozmawiać będzie o tym, co naprawdę Chińczyków interesuje w Arktyce. Może zasoby naturalne, może szlaki handlowe, może jeszcze coś zupełnie innego. W programie Mikrofon Tok FM po godzinie 20 przywita się z Państwem Ewa Podolska. Już można rozliczyć PIT-y, a wszelkie pytania, które wrodzą się w związku z tym w Państwa głowach, rozwieje ekspert zaproszony przez Ewę. Dziś więc mikrofon w formule eksperckiej. Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o rozliczaniu podatków, a boimy się zapytać. Po godzinie 22 Maciej Zakrocki o Europie dwóch prędkości. Prawdę mówiąc, to Europą dwóch prędkości pachnie mi trochę to, co mówiła w TOK 360 profesor Monika Sus z Europe Direct, o tym, że w Europie funkcjonują różne formaty różnych państw do różnych spraw. Czy to jest ta Unia dwóch prędkości, której tak się obawialiśmy, o tym po godzinie 22, a już teraz o chłodnicach, o paskach klinowych, o klaksonach. Sławek Paruszewski i Jacek Balkan. A my dziękujemy. Szczepan Maziarek, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o 16, choć TOK 360 przecież też w samo południe.
Dobry wieczór, codzienny magazyn motoryzacyjny, czyli oczywiście Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Witamy w nowym tygodniu.
Dobry wieczór.
Dzisiaj zaczynam, oczywiście pozwolisz, żebym zaczął, mam nadzieję, od marki, której poświęcaliśmy ostatnio nie tak dużo czasu, a marka odniosła spory sukces i myślę, że jest znana naszym słuchaczom. Nazywa się Skoda, bo odniosła sukces. A dlaczego? Uzasadnię to. No to, że na świecie sprzedano ponad 1 000 000 samochodów i wzrost 12%, to też jest nie byle jaka informacja, szczególnie dla Skody, ale w Polsce, co ciekawe, Skoda oczywiście na dogonienie Toyoty, to podejrzewam, że może nigdy nie dogonić, a przypomnę, że Skoda kiedyś była liderem sprzedaży w Polsce przed Toyotą jeszcze parę lat temu. Na dogonienie Toyoty to może się, dogonienie Toyoty może się nigdy nie zdarzyć, bo Toyota sprzedała w ubiegłym roku 90 tysięcy aut, w przybliżeniu Skoda 65. No ale Toyota miała spadek o 15% w ciągu rok do roku, a Skoda wzrost o 12%, więc trend jest. Ale istotniejsze było to, że jest taki model, który nazywa się Octavia. No i ten model Octavia przez ostatnie 3 miesiące ubiegłego roku sprzedawał się lepiej niż Corolla, która no miała, patrzę jeszcze, żebym tak nie skłamał, jak to było z tą Toyotą, 11% spadek miała Toyota. 11 rok do roku, 25-24. No, ale Corolla na lider wciąż w ubiegłym roku, ale Octavia. Jeden, słuchaj, z niewielu samochodów w pierwszej dziesiątce, który miał wzrost, a Skoda jeszcze ma Kamiqa, Fabię i Kodiaka w pierwszej dziesiątce. No i to jest dobra wiadomość. Ma też Elroka, który jest drugi najlepiej sprzedającym się elektrykiem w Europie po Tesli Y. I w Polsce też jest w pierwszej dziesiątce. Chyba w ubiegłym roku to był 7 model. No zobacz, Elrok przeskoczył Renault 5 w ubiegłym roku, a to nie byle jaki model. I do rzeczy teraz. Całkiem niedawno pokazano, już właściwie trudno to nazwać konceptem, to nie jest koncept. Kiedyś to się nazywało Vision 7S i to był koncept. Pokazano samochód Skody, model Skody, który się nazywa Skoda Peak. Jest to elektryk. Nie zaczyna się na literę E, ale kończy się na literę Q. Jest to 7-osobowy SUV. Premiera taka oficjalna w lecie tego roku. No i słuchaj, to będzie coś, można by tak powiedzieć, upraszczając bardzo, że to będzie po prostu elektryczny Kodiak, którego mamy w wersji spalinowej drugą generację od 2024 roku. Peak można by to też tak przetłumaczyć, oczywiście bez Q na końcu, z angielskiego, jako szczyt. Jako górę, szczyt. No właśnie. Widziałeś oczywiście te zdjęcia z premiery pewnie, które były całkiem niedawno. No i jeszcze Epic będzie, to jest bliźniak ID, Volkswagena i Cupry Ravala. Co sądzisz, czy wejście do segmentu jednak premium z samochodem elektrycznym, bo głównie premium robi duże elektryki, to jest recepta na sukces, to po prostu będzie kolejny model, który się dorzuci troszeczkę do wzrostu sprzedaży?
Wiesz co, nie wiem. Ja powiem, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to ja już nic nie wiem.
Ale dobrze. To jest może wróżenie z fusów, ale wydaje mi się, że Epic, który będzie bliźniakiem, tak jak mówiłem, i Cupry, i Volkswagena, samochodem niedużym, 4 m 10 cm, bagażnik, słuchaj, prawie 500 litrów zasięg, teoretyczny ponad 400 kilometrów. To nawet ciebie nie pytam, bo ja sam sobie odpowiadam na to pytanie, że ten samochód mały, crossover, płyta MEB Plus od 115 do 210 koni. Troszkę namiesza na rynku samochodów elektrycznych, dlatego że my czekamy, ja mówię my, klienci w Polsce, na małe elektryki i nikt mnie nie przekona.
Nie czekamy, Sławek, skończyły
dobra,
się dopłaty.
Ale jeśli czekamy na cokolwiek w ofercie, wiesz, ja nie mówię, że kupią ludzie, bo dopłaty się skończyły, będzie zapaść w sprzedaży elektryków, ale czekaliśmy na to, żeby się pojawiły w ofercie, a klienci, żeby mieli wybór, może tak podsumuję.
Ale Sławek, ten wybór jest przeogromny w segmencie B. To jest najbardziej, jeżeli chodzi
ale
o
SUVy. Elektryków.
Ale elektryków. Masz Citroen, masz mnóstwo tych samochodów. Masz no, Citroena C3, Fiata Grande Panda, masz Opla Mokkę. Masz mnóstwo tych samochodów. Jeszcze do tego dochodzą chińskie auta.
I czyli jest więcej, tych, brzmi,
więcej samochodów niż klientów.
Nie zamiesza ten Epic. Tak, to po prostu będzie kolejny w gamie modelowej.
Ale mówimy o Polsce.
No tak, mówimy o Polsce, ale w Europie
nie, w tym roku, słuchaj, nikt nie zamiesza. Ile my żeśmy samochodów elektrycznych w zeszłym roku sprzedali? 15 tysięcy?
Nie, no 43 tysiące to jest...
43 tysiące, dobra.
Tak, to jest powiedzmy 8% przez cały rok, no tak, w przybliżeniu oczywiście.
Ile
tak.
z tych samochodów zostało kupionych tylko dlatego, że są dopłaty?
No wiesz, ale to też, zobacz, to też jest przypadek Stanów, który miał rekordowy kwartał trzeci, w ubiegłym roku ponad 10% udziału, o czym mówiliśmy, elektryków. Skończyły się tam już w czwartym kwartale, to już naprawdę tam chyba nie było żadnych ulg, niewielkie, nawet stanowe, i już sprzedaż spadła do 7, udział do 7 czy 8%. To jest naturalne.
Słuchaj, w Stanach pojawiają się cały czas, dużo się dzieje, przede wszystkim tamten odwrót od elektromobilności, która była oczkiem w głowie byłego prezydenta Joe Bidena, jest bardzo wyraźny i teraz dopiero dowiadujemy się, ile pieniędzy koncerny motoryzacyjne, takie jak Ford, czy GM, czy nawet Stellantis, straciły przez to zaangażowanie w tę elektromobilność, straciły trochę przez to, że uwierzyły poprzedniej administracji, a co miały zrobić, że to wszystko pójdzie właśnie w tym kierunku. To wszystko zawróciło. I to nie jest tak, że nagle wracają do łask silniki V8. Fajnie się stało, że wiele...
Choć wracają.
Ale wiesz co, ale nie do takich łask, jak w latach 80. czy 90. Tak. czy w pierwszej dekadzie tego wieku. To, że znowu będą produkowane i w niektórych modelach będą dostępne jako rodzaj napędu, no okej, okay, no można powiedzieć, że wracają, ale to już nigdy nie będzie to samo. Na szczęście, dlatego że te paliwożerne silniki, one bardzo często zostały zastąpione przez nowoczesne konstrukcje z turbodoładowaniem i Amerykanie się do tego przyzwyczaili. Natomiast chcę powiedzieć o systemie start-stop, który również pojawił się to jeszcze za Obamy w 2009 roku. Pojawił się taki wymóg, by samochody w sytuacji, w której silnik nie musi pracować, czyli jak stoją na światłach na przykład, to żeby ten silnik się wyłączał. Pojawił się taki wymóg, no i też te amerykańskie samochody, samochody dostarczane na amerykański rynek zaczęły mieć system start-stop, który w Europie myślę, że też w okolicach 2009-2010 roku był powszechny i na początku potwornie nas irytował. To znaczy, pamiętam taką Mazdę trójkę.
Źle działał. Tak. Na początku źle działał.
Mazdę trójkę, którą, no już lata temu, no z 15 lat temu, w której ten system start-stop uruchamiał silnik wolniej niż ja wciskałem sprzęgło, wrzucałem bieg i naciskałem gaz, co też wielokrotnie kończyło się kangurami.
Już to pamiętam.
Pod radiem, tak, żeśmy się tym bawili. Ruszyć. No,
ten przycisk
do wyłączania systemu start-stop, on bardzo często w wielu samochodach sprzed 15 lat jest najbardziej wytarty, dlatego że wiele osób robiło to domyślnie. Natomiast teraz w 2026, też 5 roku, no już od pewnego czasu, działanie tego układu jest praktycznie niezauważalne. Gasną nam te samochody na światłach, nawet tego nie zauważamy. Uruchamiane są gładziutko. Jeździłem w weekend Octavią 1.5 TSI z hybrydą, taką miękką hybrydą, w której ten układ hybrydowy tak naprawdę służy głównie tylko do wyłączania i włączania silnika.
No dobrze, ale nie mów mi tylko, że Amerykanie, że nowa administracja zakaże tego systemu albo wprowadzi obowiązkowy, bo wróćmy do Stanów. Co tam
podobno
się dzieje?
Podobno $2400 kosztuje producenta, czy raczej klienta samochód z systemem start-stop. Kompletnie nie chce mi się w to wierzyć. Mhm. No i tak, została zniesiona ta poprawka Obamy, Więc teraz nie ma podstaw do tego, by producenci montowali w samochodach, które produkują, które sprzedają systemu start-stop. I powiem ci, że okej,
to nie opłaci.
Znaczy, to jest, nie wierzę w te $2400.
Tak.
Chyba, że mówimy o tych nowoczesnych, też nie, ale te nowoczesne europejskie hybrydy wykorzystują nie rozrusznik do uruchomienia silnika, tylko wykorzystują alternatoro-rozrusznik, tam 10-14-konny silnik elektryczny, dzięki któremu start jest tak gładziutki, o ile to jest 4-cylindrowy silnik, a nie 3-cylindrowy, że jest praktycznie niezauważalny na światłach. Słuchaj, dane mówią o tym, że w ruchu miejskim jesteś w stanie dzięki temu oszczędzić od 5 do 10% paliwa i jesteś w stanie dzięki temu znacznie zredukować emisję.
Ja bardzo
traktuję
dobrze.
To trochę jako taki bardzo populistyczny zabieg, dlatego że to 10 czy 15 lat temu był faktycznie bardzo często powód naszych narzekań, że ten system start-stop działa źle w europejskich furach. Natomiast tyle się zmieniło przez ostatnie lata, że ja nie wiem, komu to jeszcze może przeszkadzać. No jeżeli jest źle zrobione, no to faktycznie system start-stop w dieslu, na przykład trzycylindrowym zwłaszcza, ale też w niektórych czterocylindrowych o małej pojemności, faktycznie trzęsie całym autem, wyłączam to. Jest to nieprzyjemne za każdym razem, kiedy ten silnik gaśnie i się włączy.
Okej, to ja chciałem jeszcze na zakończenie audycji zapytać cię, a potem szybciutko przejść, czy w wielu samochodach chińskich zauważyłeś działanie systemu start-stop?
Nie.
A no właśnie, i teraz jest pytanie, czy one tak dobrze działają, czy my już po prostu przestajemy się zastanawiać, czy one są. Dobrze, tak troszeczkę płynnie przeszedłem do chińszczyzny, czyli do samochodów chińskich, dlatego że jest parę marek, które na pewno w Polsce się utrzymają, w Europie, MG, Omoda, Jayku, zakładam, BYD, Baik, tak, pewnie Leapmotor, bo to Stellantis, a dalej to nie wiem, znaczy utrzymają się, ale nie wiem dalej, jak w jakim sukcesem, czy w ogóle z sukcesem, bo ich jest już ponad 30, wkrótce będziemy jeździć Jackiem, SWM-em, Jeturem, wyobrażasz sobie? Tak, Xlantixem, takie będziemy mieli samochody w testach w redakcji. I bardzo się cieszę, tylko ciekawy jestem, co o nich powiemy za rok. Ja nie mówię, że nie powiemy nic, ale ciekawy jestem. Bestiun, o, chociażby. Dobra, słuchaj, jest taka firma Xpeng, która sukcesu, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy w zeszłym roku, nie miała, bo to jest, nie jest tanie auto, jest nawet droższe od odpowiadającej Tesli, jeżeli weźmiemy model G9, G6 czy P7, który nam się bardzo podobał. Jeździłem wszystkimi i przed faceliftingiem, i po faceliftingu na jesieni. O tym opowiadałem. Wkrótce obaj będziemy jeździć, bo i G6 po faceliftingu, i G9 będziemy mieli w testach kilkudniowych, marzec, kwiecień chyba, i bardzo się na to cieszę. Chciałbym się też z tobą wtedy podzielić tymi wrażeniami. Natomiast do rzeczy. Co Xpeng, ale dla odmiany, słuchaj, w styczniu zarejestrowali 50 sztuk, a przez całe pół roku ubiegłe 100. Więc przyjeżdżają te samochody zamówione przez klientów. Oprócz tych dwóch nowości, czyli facelifting G6, G9, no mamy przecież coś, o czym żeśmy już mówili, oczekujemy na coś w Polsce, P7 Plus, produkowany tak jak tamte dwa w Austrii. To jest taki sedan troszkę jeszcze lepszy, jeśli chodzi o poziom Premium Plus, Premium niech będzie, od tego P7, bo jest trochę dłuższy, ma lepszą jakąś wykończenia. Niestety
ale
nie widziałem go.
P7, słuchaj, jest trochę za droga, boję się, że
właśnie
ten plus też będzie.
Tak jest, że to są dość drogie samochody i to ma wpływ niestety na sprzedaż. Ale słuchaj, jeszcze pojawią się w tym roku samochody Xpenga z rozszerzaczem zasięgu i pojawi się, uwaga, przed wakacjami jeszcze van. Będziemy mówić też o tym, że wany wracają do łask.
Sławku, w środę powiemy o tym, że wany wracają do łask.
Tak, ale mówię, będziemy mówić w tym tygodniu. Siedmioosobowy van, słuchaj, 5 metrów 30 cm długości, baterie 100 kWh, zasięg teoretyczny ponad 500 km, tylna oś skrętna. Właśnie, te Xpengi mają niektóre tylną oś skrętną, chociażby P7. No i tak jak mówię, dołączą do tych modeli jeszcze wersje hybrydy z rozszerzaczem zasięgu, czyli silnik spalinowy,
Sławku,
doładowuje tylko akumulator, a silniki elektryczne napędzają koła. A na koniec ciekawostka, do Polski jeszcze nie wjedzie, ale w Chinach już jest, słuchaj, SUV, który nazywa się GX i też ma 525, też będzie elektrykiem i pewnie rewem. Dużo się będzie działo w Xpengu, to są akurat dobre chińskie auta, więc zobaczymy, co z nimi, nie?
Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do jutra.
Na P. pewno niezmiennie popularny jest Egipt i to w opcji all inclusive, ale w tym sezonie myślę, żebym mógł wskazać Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Ulubionym kierunkiem w Polsce są też niezmiennie od lat góry. Oczywiście ulubionym regionem jest Małopolska.
Zakopane, Białka Tatrzańska, która się rozwinęła jako duży kurort narciarski. Bo jeżeli mówimy o Bieszczadach, Beskidach, to tam bardziej lato.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. A będziemy rozmawiali o Chinach i o obecności Chin w Arktyce. Czy rzeczywiście chodzi tutaj o szlaki handlowe, o których się tak dużo mówi i pisze? Czy może jednak chodzi o coś bardziej prymarnego i w pewnym sensie prostszego, bardziej na teraz? A co może się liczyć na teraz? No oczywiście systemy bezpieczeństwa. I o tym będziemy rozmawiali z Michałem Boguszem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Serdecznie zapraszam.
Reklama.
Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok.
Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm.
Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
Proszę Państwa, oto on, bohater tego sezonu. Sam Bukol. Sam Bukol ma niezwykłą moc. Moc wsparcia odporności dzięki wyjątkowej odmianie owoców czarnego bzu. A jego skuteczność jest potwierdzona w badaniach naukowych i sprawdzona przez rodziny na całym świecie. Spróbuj i ty. Sam Bukol. Bohater numer jeden na wsparcie odporności wśród suplementów diety w płynie.
Adamet. Dla rodziny.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Termin zawieszenia upływa jutro.